Połączyliśmy się z Zuzą Ogrodowczyk, z biologiem, zoopsychologiem, behawiorystą, ale przede wszystkim autorką audycji Psykoty i inne kłopoty. Dzień dobry, Zuzo. Witaj.
Cześć, witam wszystkich.
W związku z tym, że bestia ze wschodu trwa jeszcze, podobno do końca dnia, jutro ma się uspokoić, to pomyślmy sobie o tym, jak w tych ciężkich dniach, przy tych niskich temperaturach mają sobie poradzić nasze pieski. I tu powstaje to pytanie, czy my mamy już przygotować im specjalną konfekcję i przede wszystkim dla jakich psów mamy kupować specjalne ubranka. Widziałem wczoraj Yorka, który miał bardzo ładną bluzę z napisem Adidok.
Takie cuda też powstają. Bardzo się cieszę, że ludzie mimo wszystko psy ubierają. Może ja nie ubrałabym psu czegoś, co jest mało praktyczne, ale o tym jeszcze zaraz opowiem. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że pies nie jest wilkiem, nie jest dzikim zwierzęciem, tylko jest zwierzęciem udomowionym. Nie możemy wymagać od niego odporności na chłód. Od psa, którego sierść została zmieniona przez manipulację genetyczną. Niektóre psy tej sierści mają mało, niektóre... Ponadto większość psów raczej na dworze na co dzień nie przebywa. Ja też muszę was przeprosić, bo obok mnie jest mój pies i czasami może sobie trochę popiszczeć, właśnie mi marudzi.
Ale jest rozebrany, widzę.
Tak, tak. On jest akurat rasy husky, więc on aż tak tego ubrania nie potrzebuje. Ale powiem wam, że jak wczoraj byłam z nim na spacerze, to mimo wszystko taką cienką dereczkę na sobie miał i wyglądał na bardziej szczęśliwego niż kiedy by jej nie miał. W każdym razie, wracając do tematu tego, jakie psy, to o co zapytałeś, jakie psy powinny mieć zakładane derki, musimy brać pod uwagę przede wszystkim krótką sierść i niewielką ilość podszerstka. I uwaga, tutaj mamy takie rasy jak Amstaff, które by się wydawały takie ojej wielkie i silne, z dużą ilością mięśni. Takie rasy jak oczywiście Harty. Poza tym musimy wziąć pod uwagę rasy tak zwane niskopodłogowe, czyli takie jak korgi, jamniki, yorki, shih tzu.
Bo jednak od spodu tak chłodzi, tak? Rozumiem.
Tak, dokładnie. Bliżej bo ziemi mają są. Bliżej po prostu, są bardziej narażone na ten chłód od ziemi. No i te rasy miniaturowe, które przy okazji tutaj też wymieniłam, które zamiast sierści mają często coś w rodzaju włosa i nie posiadają podszerstka, czyli tej warstwy izolacyjnej. Czyli właśnie york, maltańczyk, shih tzu, ale też na przykład pudle. Poza tym funkcję grzewczą, oprócz sierści, pełni też tkanka tłuszczowa, w związku z tym psy szybkie, typowe, sportowe, takie jak właśnie już wymienione harty, które praktycznie nie mają tej tkanki tłuszczowej, będą bardziej narażone na wychłodzenie.
Czyli im trzeba kupić ładne ubranka takie zimowe.
Tak, dokładnie. Dla psów właśnie z tej listy zaleca się stosowanie derek, kiedy temperatura będzie, uwaga, niższa niż 10 stopni, czyli nie minus 10, tylko 10. Oczywiście jest to cecha osobnicza, bo nikt przy 10 stopniach z Amstaffem w ubraniu nie będzie chodził, ale już hart powinien mieć takie ubranie. Niektóre psy mogą łatwiej znosić niższe temperatury od innych. A inne psy, które są fizycznie przystosowane do niskich temperatur, czyli nie są fizycznie przystosowane do niskich temperatur, równie powinniśmy ubierać. Tym bardziej, jeżeli nasze psy lwią część czasu spędzają w domu. Czyli jeżeli mamy zwykłego jakiegoś tam wspaniałego kundelka i on też ma mniej sierści, to nie powinniśmy się kierować jakąś listą, tylko po prostu taką derkę mu ubrać. A jak powinna wyglądać taka derka? No bo to też jest bardzo istotne, żeby o tym powiedzieć. Przede wszystkim właśnie powinna być derką, czyli tak jak derka dla konia. Psia odzież nie powinna go krępować, czyli rękawy są nam praktycznie niepotrzebne, chyba że mówimy o naprawdę takich rasach typu harty, czasami te rękawy są widoczne, ale według mnie nie są aż tak potrzebne.
Czyli przede wszystkim ogrzewamy bazę.
Tak, dokładnie, ogrzewamy bazę przede wszystkim. Wszystkie sztywne kurtki blokujące ruch i komunikację nie są specjalnie zalecane. Są one kupowane głównie ku naszej uciesze, bo właśnie mamy napis Adidog, mamy jakieś tam złote dodatki, mają też kaptury, które totalnie nie spełniają swojej funkcji. Nie widziałam psa, któremu bez ciągłego nakładania na głowę kaptur by się utrzymał na niej. Na 100% z pełną świadomością mogę stwierdzić, że żaden pies tego nie lubi. Dlaczego? Ponieważ fizycznie zawadzają, ograniczają widoczność, no bo pies normalnie ma kąt widzenia nawet 270-280 stopni, czyli o wiele więcej niż człowiek, a jeżeli ma kaptur, no to troszeczkę zaczyna mu to ograniczać widzenie, no i też utrudnia przez to komunikację. Musimy mieć też, ta derka nasza musi mieć odpowiednią długość, czyli nie może ona być za krótka, ani za długa będzie psu zawadzała przy ogonku, będzie go denerwowała, będzie też na nim też wisiała, jeżeli będzie za szeroka, no a za krótka będzie po prostu dupkę nam odsłaniała i będzie dupka przymrożona u takiego małego pieska. I jeszcze jedną rzecz warto tutaj wspomnieć, bo powiedzieliśmy sobie już o ubraniu, ale pamiętajmy, że wybór sprzętu, w którym wyprowadzamy psy, też ma ogromne znaczenie. I o czym tutaj mówię? Mówię o obrożach, szczególnie o tych obrożach, które są metalowe, tak jak kolczatka, łańcuszek, łańcuszki zaciskowe. One mają to do siebie, że zarówno będą się bardzo szybko nagrzewać latem, powodując oparzenia, ale też będą się szybko chłodzić w temperaturze właśnie minusowej. W związku z tym obroże metalowe stosowane zimą powodują silny dyskomfort termiczny u psów, szczególnie u tych z bardzo krótką sierścią, jak na przykład pitbulle, amstaffy oraz inne rasy terrierów typu bull. W każdym razie też ja podkreślę, że ja nie polecam absolutnie stosowania niczego, co jest związane z metalem w stosunku do psów. Żadnych obroży tutaj metalowych, czy też kolczatek. Natomiast
po prostu skórzane, materiałowe, normalne.
Dokładnie, skórzane, czy też materiałowe, miękkie. Natomiast dla tych, którzy nie potrafią się obejść, nie wiem dlaczego, bez tych obroży, pamiętajcie o tym, że zimą przy takich temperaturach, jakie były ostatnio w nocy, czyli po minus 10, minus 12, 15, to te obroże będą po prostu, w sumie nie w nocy, bo w dzień też była taka temperatura, te obroże po prostu będą zamarzać i będą przymarzać do sierści psa. Także i będą powodowały też problemy skórne.
Dobrze, to tu postawmy na chwilę kropkę i za chwilę wrócimy do łapek, bo te też dostają, no można powiedzieć nawet dosłownie, w kość w trakcie ostatnich temperatur i warunków, które panują na drogach. Wracamy do rozmowy z Zuzą Ogrodowczyk. Rozmawiamy na temat bestii ze wschodu kontra pies. No i wiemy już, jak psa ubrać, to teraz skupmy się na tym, co czeka na chodnikach, bo wiemy, że chodniki są solone, czasami bardzo intensywnie, a podobno to dla tych biednych łapek naszego czworonoga nie jest zbyt przyjemne, potrafi być nawet bolesne.
Tak, zgadza się. Niestety tutaj nie ma znaczenia rasa. Każdy pies tak naprawdę będzie odczuwał dyskomfort, tylko dla jednych psów będzie to dyskomfort silniejszy i te nawet po przejściu kilkunastu metrów zaczną nam piszczeć, ponieważ ta sól wejdzie w mikrouszkodzenia w psich łapkach, które zawsze się zdarzają, jakieś mikrouszkodzenia podczas spaceru, gdzieś się tamta opuszka rozsunie, w środek wejdzie sól i mamy gotowe po prostu tutaj gdzieś swędzenie czy delikatny ból. Powinniśmy naszego psa do tych warunków przystosować. Po pierwsze możemy zadziałać już na takim podstawowym poziomie, można powiedzieć.
Kupujemy buty, kozaki.
Co można kupić buty, tylko nie wiem, czy do naszych warunków jest to po prostu konieczne, ponieważ takie buty też muszą być w odpowiedni sposób dostosowane i takie buty się raczej stosuje na jakieś dłuższe podróże w góry, w takich...
Nie na spacer do parku, umówmy się.
Tak, nie na spacer do parku i też nie stosujecie ich ciągle i trzeba pamiętać o pewnych cechach butów, czyli na przykład tym, że one nie przepuszczają powietrza, a pies oddycha głównie łapkami, poci się, można powiedzieć w cudzysłowie, łapkami, więc ta termoregulacja jest tutaj utrudniona. W każdym razie, wracając sobie do tego tematu, możemy zadziałać na podstawowym poziomie i poprosić te osoby, które sypią u nas sól, żeby tej soli za dużo nie sypały. Chociaż wiem, że w przypadku niektórych osób, które są dozorcami, raczej ta rozmowa jest niemożliwa. Nie zgadzają się na sypanie tylko i wyłącznie piaskiem.
Ja sypię już od 72, proszę pani, i będę sypał dalej.
No to jeżeli mamy taką możliwość, ale tak jak ja mieszkam właśnie na blokowisku, to niestety nie ma takiej możliwości, żeby tutaj była zmiana zdania, mimo że już wielokrotnie prosiłam. Jeżeli nie uda się nam w ten sposób zadziałać, pamiętajmy, że staramy się psa prowadzić po trawnikach. Jeżeli jest taka możliwość, to po prostu ściągamy delikatnie smycz na bok i nie pozwalamy iść psu po chodniku, tam gdzie jest największa ilość soli. Musimy pamiętać, że przy roztopach to będzie dla psów najtrudniejsze, ponieważ ta sól będzie się topić i będzie bardziej uciążliwa. Teraz w tym mrozie jeszcze takiej tragedii nie ma. Jest w przejściu przez ulicę, ponieważ na ulicach tej soli jest najwięcej i zauważamy, że po przejściu, niektóre psy nawet już po przejściu jednej zebry, tak, jednego przejścia dla pieszych, będą po prostu kulały na łapki, więc trzeba tutaj bardzo uważać. Jak tylko pies zaczyna kulać, najlepiej wprowadzić go na miękki śnieg, żeby od razu sobie te łapki oczyścił. Nic innego w tym momencie nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale możemy też zapobiegać. Możemy psu po prostu zapewnić specjalne maście do stóp. Trzeba tutaj mieć na uwadze, że można je kupić, ale można też je zrobić samemu. Ja mam na mojej stronie, to no, też można użyć smalca, raczej nikt tego nie będzie robił. Ja na mojej stronie na Facebooku, Psy, koty, inne kłopoty, zamieściłam taki przepis. Trzeba troszeczkę sobie poskrolować z tego Facebooka, ale jest tam. Postaram się go podpiąć dzisiaj, żebyście wszyscy słuchacze drodzy mogli sobie go bez problemu wyszukać, więc będzie na górze strony. Natomiast ten przepis jest najbardziej delikatny, bo on jest naturalny. Używamy wosku pszczelego, oleju organowego, używamy oleju kokosowego, używamy arniki i z tego robimy po prostu sami taki krem, taki impregnat do psich stópek. Można też takie rzeczy kupić w sklepach zoologicznych, czy to przez internet, czy stacjonarnych. Natomiast tutaj trzeba bardzo uważać, ponieważ większość z nich, albo znaczna część, zawiera bardzo silnie zapachowo olejki, które będą psu przeszkadzały. I pies po dwóch, trzech nałożeniach będzie na nas warczał albo się denerwował, jak będziemy chcieli do tych łapek podejść i mu to nałożyć, ponieważ będzie mu to bardzo przeszkadzało. I też jakby jako osoba, która codziennie przebywa z innymi psami z racji mojej pracy, no to ostatnio miałam kilka takich psów, które po prostu nie dały sobie się chwycić nawet już za łapy, widząc pudełko od tego kupnego impregnatu, ponieważ pachnią na przykład eukaliptusem albo lawendą i dla psów to jest po prostu tragedia.
Nie, a to, jakie pachnące łapki.
Pachną popcornem, to jest zasługa tylko i wyłącznie bakterii i nie ma się co martwić, bo są to bakterie przyjazne dla psów, także psie stópki będą tak pachniały do końca świata jeden dzień dłużej.
Czyli impregnujemy i w razie czego uważamy na to, żeby na tym chodniku chodzić jak najmniej.
Dobrze. Dokładnie.
Wiemy już wszystko. Pies wygra z bestią, niezależnie od tego, czy ona będzie ze wschodu, czy z zachodu. Naszym i Państwa gościem była Zuza Ogrodowczyk, biolog, zoopsycholog, behawiorysta, ale także autor audycji Psy, koty i inne kłopoty, na którą zawsze przy tej okazji zapraszamy w sobotę po godzinie 8. Bardzo dziękuję Tobie
serdecznie.
Za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie i słuchaczy, i Ciebie, Franciszku. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.